Zgaduję, że nazwisko Nkrumah w większości z was niewiele mówi. Z historią powojennej Afryki dużo bardziej kojarzona jest postać Nelsona Mandeli. Tymczasem to Kwame Nkrumah jest jedną z najważniejszych postaci w historii Czarnego Lądu i nie mówię tu tylko o XX wieku. Tymczasem nie był to ani wybitny polityk, ani porywający mówca. Dlaczego więc jest tak istotny? Otóż był pierwszy. Był pierwszym przywódcą afrykańskiego kraju wyzwolonego spod kolonialnej dominacji Wielkiej Brytanii. W dzisiejszym odcinku serii Po wojnie zabieram was do Gany. Wielka Brytania po zakończeniu się II wojny światowej nadal była ogromnym imperium kolonialnym. Brytyjski monarcha decydował o życiu milionów ludzi od Pacyfiku przez Bliski Wschód po Czarny Ląd. Ale ten czas już się powoli kończył. W zasadzie wystarczyły dwie dekady, aby to, co Anglicy budowali przez tyle lat, rozpadło się i odeszło w zapomnienie. Dlaczego stało się to tak szybko? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Tak było i w tym przypadku. Wielka Brytania po wojnie była w zasadzie bankrutem. To sprawiło, że Brytyjczycy coraz więcej towarów sprowadzali ze swoich kolonii. To natomiast doprowadziło do jeszcze większego oporu opozycji na terytoriach zależnych od woli Londynu. Antykolonialni liderzy w poszczególnych prowincjach coraz głośniej sprzeciwiali się takiemu stanowi rzeczy. Z drugiej strony utrzymanie kolonialnego status quo kosztowało Anglików niezwykle dużo pieniędzy. Również i w brytyjskiej stolicy coraz częściej zaczęto się więc zastanawiać, czy faktycznie posiadanie kolonii nadal jest Wielkiej Brytanii potrzebne. Gdyby spytać Brytyjczyka w 1945 roku, w którym miejscu w Afryce brytyjskie imperium kolonialne zacznie się rozpadać, niewykluczone, że obstawiłby właśnie afrykańskie Złote Wybrzeże. Była to jedna z najlepiej rozwiniętych brytyjskich kolonii w tej części świata. Jej gospodarka dzięki eksportowi kakao oraz wydobyciu złota, a także diamentów przeżywała od początku stulecia gwałtowny rozwój. Powstawały nowe drogi oraz linie kolejowe. Budowane były szkoły. Poza tym społeczeństwo Złotego Wybrzeża było bardzo jednorodne. Większość 4-milionowej populacji posługiwało się podobnymi dialektami, a nie było to częstym zjawiskiem w koloniach na Czarnym Lądzie. Przecież ich granice zostały w XIX wieku wyznaczone dosłownie przy linijce, bez uwzględniania lokalnej specyfiki etnicznej. Jednocześnie w budowaniu silnego ruchu nacjonalistycznego pomagała na pewno kiepsko zorganizowana administracja białych kolonialistów. Mieszkańcy kolonii dzięki II wojnie światowej nauczyli się walczyć. Wracając ze służby do domów, wiedzieli, że nie walczyli o własną wolność, lecz o zwycięstwo, mówiąc dwuznacznie, okupantów. To podsycało bojowe, antykolonialne nastroje, zresztą nie tylko w Afryce. Londyn, widząc co się dzieje, w niektórych miejscach pozwolił na stworzenie małych, lokalnych rządów reprezentujących wolę mieszkańców kolonii, na przykład w kwestiach związanych ze sprawami wewnętrznymi. Tymczasem gubernator Złotego Wybrzeża, Sir Alan Burns, już w 1946 roku wprowadził dla kontrolowanej przez siebie kolonii nową konstytucję. Zakładała ona powstanie lokalnej komisji legislacyjnej, której decyzje miały być oparte na wnioskach i opiniach większości mieszkańców Złotego Wybrzeża. Tymczasem ci, dostając palec, chcieli całą rękę. Ta decyzja jedynie podsyciła nacjonalistyczne nastroje. Już 2 lata później w Akrze doszło do zamieszek. Zginęło prawie 30 osób. W całej kolonii wprowadzony został wtedy stan wyjątkowy. Społeczne niezadowolenie doprowadziło do powstania niezależnej partii politycznej. Najpierw uformowała się Zjednoczona Konwencja Złotego Wybrzeża, a potem z jej struktur wyłoniła się Ludowa Partia Konwencji. Jej liderem był właśnie Kwame Nkrumah, który wkrótce stanie się też twarzą społeczno-politycznych przemian w kolonii. Nowa polityczna siła miała tylko jeden cel. Żaden niezależny rząd, żadne reformy. Liczyła się jedynie niepodległość. Kim był i skąd pochodził ten niezwykle ważny dla Afryki polityk? Urodził się 5 lat przed wybuchem I wojny światowej. Pochodził z prowincji. Jego rodzice mieszkali w jednej z wiosek w południowo-zachodniej części kraju. Dzięki uporowi rodziców udało mu się dostać do elitarnej szkoły w Akrze, skąd wyrywał się na studia teologiczne na Uniwersytecie Lincolna w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Aby zarobić na życie, pracował m.in. jako sprzedawca ryb. Kiedy zakończyła się II wojna światowa, wyemigrował do Londynu. To właśnie tam, po raz pierwszy, pomyślał o niepodległej ojczyźnie i zapisał się do antykolonialnych stowarzyszeń. Po 2 latach w Anglii wrócił do kraju. Wzorował się na Gandhim i jego taktyce biernego oporu. Szybko stał się rozpoznawalną postacią, choć nie wszystkim podobały się jego poglądy. Po Po powrocie do ojczyzny Nkrumah zapisał się do Zjednoczonej Konwencji Złotego Wybrzeża. Nie pozostał tam jednak długo i postanowił zorganizować własną polityczną siłę, która, jak się potem okazało, zapewniła mu zwycięstwo nad Brytyjczykami. Powstała Ludowa Partia Konwentu, która szybko zaczęła odnosić sukcesy, wygrywając m.in. wybory do władz miejskich. Nkrumah na początku 1950 roku wzorem Indii rozpoczął kampanię tzw. pozytywnego działania, polegającego na pokojowych protestach i strajkach wymierzonych w kolonialną administrację. Za swoją działalność trafił na 3 lata do więzienia. Z więziennej celi kierował kampanią wyborczą Ludowej Partii Konwentu do lokalnego Zgromadzenia Narodowego. To nie wszystko. Sam też startował w tych wyborach, a potem w nich wygrał. Jego ugrupowanie zdobyło większość głosów. Zostając parlamentarzystą, skrócono mu wyrok do roku. Kiedy 12 lutego 1951 roku opuszczał więzienie, przywitały go tłumy. Stał się symbolem walki o niezależność Złotego Wybrzeża. Jako że jego partia była dominującą siłą polityczną w kolonii, niemal natychmiast otrzymał tekę kolonialnego premiera. Jego rządy, choć nie pozbawione były wad, były szansą na niezależność afrykańskiego kraju. Dlatego kiedy 4 lata później odbyły się kolejne wybory, partia Nkrumaha ponownie zdecydowanie w nich wygrała. Ale Nkrumah nie dla wszystkich był gwarancją lepszego życia, dlatego w tym samym roku powstał Ruch Wyzwolenia Narodowego. To była odpowiedź na silnie scentralizowany sposób zarządzania kolonią. Podczas gdy w Akrze ludziom żyło się nie najgorzej, na prowincji ciężko było związać koniec z końcem. Członkowie ruchu domagali się pełnej autonomii dla poszczególnych prowincji Złotego Wybrzeża i tym samym podziału kolonii na mniejsze państewka. Organizacja realizowała swoje polityczne cele siłą. Podpalane były budynki, a także samochody. Nkrumah nie miał wyboru. Aby zażegnać kryzys, rozpisał w 1956 roku nowe wybory. 17 lipca mieszkańcy Złotego Wybrzeża udali się do urn. Jako że nie było jako takiej ewidencji ludności, każdy, kto oddał głos, musiał się zgodzić na pomalowanie kciuka niezmazywalnym atramentem. Ostatecznie wybory ponownie wygrała partia Nkrumaha. Pierwszą decyzją w nowym politycznym rozdaniu było uchwalenie rezolucji domagającej się niepodległości dla kolonii. Brytyjczycy zgodzili się na takie rozwiązanie. Kwietnia 1956 roku Zgromadzenie Ustawodawcze w Akrze obwieściło światu, że Brytyjczycy opuszczą Ganę. Wówczas władzę legislacyjną przejmie wybierany na 5-letnią kadencję parlament. Sprawami wewnętrznymi i polityką zagraniczną zajmie się niezależny rząd. Nowy kraj miał otrzymać nazwę Gana w nawiązaniu do wielkiego zachodnioafrykańskiego średniowiecznego mocarstwa. Stosując tę nazwę, chodziło też o to, aby dać sygnał całemu kontynentowi, że rządy kolonialistów już się skończyły i że mieszkańcy Czarnego Lądu mają pełne prawo, aby samodzielnie decydować o sobie. Złote Wybrzeże miało stać się niepodległe w marcu 1957 roku. Nkrumah opracował flagę nowego państwa. Wzorował się na fladze etiopskiej. Każda z barw symbolizowała co innego. Czerwony była to krew przelana za wolność w walce z kolonializmem. Zielony to przyroda i rolnictwo. Żółty bogactwa mineralne. Powstał też hymn. Tymczasem Gana przez 4 następne lata pozostawała członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów. Dopiero w 1960 roku odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za powstaniem republiki. Prezydentem rzecz jasna został Kwame Nkrumah. Stworzona w związku z tym konstytucja przyznała mu duże uprawnienia. Tymczasem w kolejnych latach młode afrykańskie państwo zmierzało w kierunku socjalizmu. Po roku znacjonalizowany został handel kakao, który był głównym źródłem dochodów tego kraju. Potem podobne rozwiązanie wprowadzono w przypadku kopalni złota i różnych plantacji. Nkrumah wprowadził też państwowy monopol na handel zagraniczny. W kolejnych latach w związku z kryzysem gospodarczym w Ganie Nkrumah zaczął wprowadzać niedemokratyczne rozwiązania. W 1964 roku zdecydował o wprowadzeniu systemu jednopartyjnego. Jako że w tym samym czasie w młodym afrykańskim państwie panoszyła się bieda, społeczeństwo zaczęło kierować swój gniew na coraz bardziej autorytarnym przywódcy. Nkrumah przeżył 2 zamachy na swoje życie. O ich organizację obwiniał Zachód, co doprowadziło do wypędzenia z Gany amerykańskich naukowców. Poza tym coraz więcej pieniędzy afrykańskie państwo przeznaczało na wojsko. Od 1958 roku fundusze wydawane na ten cel wzrosły aż 5-krotnie. Obywatele obywatele Gany czuli się oszukani. Kiedy w 1966 roku Kwame Nkrumah odwiedził Chiny, w jego ojczyźnie doszło do puczu wspieranego przez Stany Zjednoczone. Afrykański autokrata nie mógł wrócić do kraju. Za wszelką cenę chciał jednak przedostać się na czarny ląd, aby stamtąd próbować odzyskać władzę. Otrzymał azyl w Gwinei. Ostatecznie jednak nigdy nie powrócił na stanowisko prezydenta Gany. I to tyle na dzisiaj. Ja dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.